Pomyślcie sobie, jak byśmy dzisiaj zareagowali, gdyby ktoś powiedział, że dostał słowo, żeby iść do Moskwy i w Moskwie głosić Boże Słowo. Albo do Wietnamu Północnego, który chyba jest od wielu lat utrzymuje się na pierwszym miejscu w prześladowaniu wierzących, że ktoś dostaje słowo, że ma udać się do Wietnamu, do stolicy tego państwa i tam zwiastować Ewangelię. Czy byśmy nie zaczęli mówić, że hola, ty trochę się zastanów, co ty mówisz? Czy to aby na pewno Bóg ciebie posyła? Tak się zastanawiam, jak otoczenie zareagowało, kiedy Jonasz otrzymał słowo, że ma się udać do Niniwy i tam zwiastować Boży sąd. Jeśli mamy swoje Biblię, otwórzmy na 4 rozdziale Księgi Jonasza. Chciałbym czytać od 4 rozdział i czytamy od 1 wersetu. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan powiedział: czy słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. I zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usył. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza. Także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżniać między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Jonasz był zły. Dlaczego? Dlaczego był tak zły? Czytamy, kiedy sięgniemy do 3 rozdziału, to czytamy, że do Jonasza drugi raz doszło słowo Pana, że ma udać się do Niniwy i zwiastować tam słowo sądu. Kiedy Niniwa usłyszała to słowo, uwierzyli Bogu, że tak się stanie, jak zapowiada Jonasz. Więc zaczęli pokutować, powiedzieli: może Bóg Izraela ulituje się nad nami i nie uczyni tego, co zapowiedział. Cała Niniwa zaczęła pokutować, wszyscy się nawrócili. I w 10 wersecie czytamy: a Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi. Wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił im tego. Jonasz za to rozgniewał się na Pana Boga. Był zły, że no jak to? Zwiastowałem słowo sądu. Boże, i Ty powinieneś to co zapowiedziałeś, uczynić. Powinieneś ich wszystkich zgładzić. Czwarty rozdział przedstawia prawdziwy problem, który jest w sercu Jonasza. Jonasz gotowy jest umrzeć i to dwa razy mówi, wolałbym umrzeć niż żyć. Dlatego, że Bóg okazał swoje miłosierdzie. Boży człowiek jest nieposłuszny Bogu i nie chce do samego końca pokutować. Żeglarze pokutowali i zbliżali się do Boga. Czytamy w 16 wersecie, że przerazili się nawet Boga i oddali mu, złożyli mu ofiary, złożyli mu śruby. Rybacz słucha się Pana Boga, bo czytamy, że Pan Bóg wyznaczył rybę, wielką rybę, która podpłynęła i połknęła Jonasza, ocalając jego życie. Nie dość tego, robaczek jest posłuszny. Niedawno gdzieś w rozmowie z kimś słyszałem takie zdanie, że ktoś mówił, opowiadał komuś księgę Jonasza i ten oponent mówi, i ty wierzysz, że ta ryba przypłynęła i puknęła Jonasza, że Pan Bóg wyznaczył i ty w to wierzysz? A ten człowiek powiedział, mówi, a ja mu odpowiedziałam, słuchaj, daleko więcej wierzę. Wierzę, że robaczek posłuchał się Pana Boga i podgryzł to kobieni. Mówi, ja wierzę w tego robaczka. Bo wszystko można wytresować. Każde zwierzę można wytresować. Kwestia jakiegoś czasu. Nikt jeszcze chyba na ziemi nie wytresował robaka. To jest jedyne zwierzę, czyli jedyny, którego nie idzie wytresować, a posłuchał się Pana Boga i podgryzł korzenie krzewu rycynowego. Bo Boże Słowo ma moc. I to widzimy w rybie, widzimy w tym rybaczku, ale przede wszystkim widzimy w tym, co zadziało się w Niniwie, po tym, jak Jonasz zwiastował im to poselstwo od Pana Boga. Cała Niniwa pokutuje. Nawet król kazał, żeby zwierzęta nie karmić, nie poić, nawet na zwierzęta założyć włócznicę. Cała Niniwa miała w widoczny sposób pokazać, że pokutuje. Nie tylko wewnętrzną, ale też i mieli to uzewnętrznić. Dlatego, że Boże Słowo ma moc i ono nie wraca puste do Niego. Księga Jonasza kończy się tak, jak zaczęła. Jonasz jest zbuntowany przeciwko Bogu. Jest zbuntowany na samym początku, bo postanowił uciekać i na końcu księgi również jest zbuntowany. I dość często ważne jest, w jaki sposób dana księga się zaczyna, a w jaki sposób się kończy. Tak jak mamy księgę Habakuka, gdzie Habakuk na początku jest obrażony na Pana Boga za to, że nic nie robi. A księga kończy się przemianą proroka, który mówi, choćby figi nie zakwitły, niczego nie było w spichlerzu, to ja będę radował się w Panu Bogu. Kiedy okoliczności się nie zmieniły, zewnętrzne, zmieniło się wnętrze Habakuka. Tutaj widzimy, że Habakuk jest na samym początku księgi zagniewany, zbuntowany przeciwko Bogu i księga kończy się, pokazując, że Jonasz dalej jest zbuntowany. Wydawało się, że na końcu drugiego rozdziału Jonasz w końcu pokutował, kiedy naprawdę się nawrócił. Ale czwarty rozdział pokazuje, że to było tylko zewnętrzne. Został złamany przez Pana Boga. Powiedział, Boże, pójdę. Będę im zwiastował tak, jak tego chcesz. Ale to mi się nie podoba. Ja jestem dalej przeciwko temu. Ale skoro ty to mówisz, to ja to zrobię i pójdę. I czwarty rozdział jest na powrót, tak jak pierwszy rozdział pokazuje serce Jonasza, tak czwarty rozdział na powrót pokazuje serce Jonasza. Co naprawdę w tym sercu się znajduje? Wiemy, że Izrael żyje w cieniu okrutnej Asyrii. Nie było chyba w tamtym czasie mocniejszego mocarstwa niż Asyria. I Izrael żyje w cieniu okrutnej Asyrii. I Jonasz jest zły, że do nich ma iść i zwiastować Boże Słowo, Boży Sąd. Wydawałoby się, że to jest coś, co powinno usatysfakcjonować, bo to nie jest słowo, że Asyryjczycy, wy się nawróćcie, wy pokutujcie, bo Bóg może wam okaże łaskę. Ale to jest słowo sądu, gdzie mówi jeszcze 40 dni i przestaniecie istnieć. Jak modlimy się o ludzi, którzy dużo złego wyrządzili w naszym życiu, jeśli mamy takich ludzi? Jak modlimy się o państwa, gdzie chrześcijaństwo jest tępione? Widzimy w tym czwartym rozdziale serce Boga i widzimy serce Jonasza, które jest złe. Ten rozdział możemy podzielić na takie jakby dwie sceny. Jedna to jest Jonasz w mieście i druga część od 5 wersetu do 11 Jonasz poza miastem. W tej pierwszej części widzimy, że gniew Jonasza rośnie w obliczu Bożego miłosierdzia. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także źle, że się rozgniewał. I modlił się do Pana mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Znając okrucieństwo Asyryjczyków, wiedząc, co czyni Asyria ze swoimi wrogami, jego serce było pełne gniewu. Ja pamiętam, 3 lata temu dostałem od swojej kuzynki filmik. Filmik, który pokazywał, jak w islamskiej wiosce wszystkich chrześcijan, którzy tam byli, zagoniono do dołu, rzucano na nich łatwopalne krzewy i podpalili. Była to grupa ponad chyba 10 osób, wierzący, którzy zostali spaleni żywcem. I pamiętam moje oburzenie, kiedy oglądałem ten film, nie obejrzałem go do końca. Ale w moim sercu pojawiło się myśl, Panie Boże, Ty to widzisz i zgładź tych ludzi. Rozpraw się z nimi, to w jaki sposób rozprawiają, kiedy widzę, jak rozprawiają się z Twoim Kościołem. Nie było w moim sercu miłosierdzia dla tych ludzi. I kiedy zacząłem czytać Księgę Jonasza, mówię: Boże, wybacz mi. Bo chcę się modlić, okaż miłosierdzie tym ludziom. Zmieniłem moją modlitwę. Boże, okaż miłosierdzie tym ludziom. Bo oni nie wiedzą, co robią. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. Czy Jonasz się opamiętał? Nie wydaje się. Bo drugi werset pokazuje, że w jego sercu, że jego serce jest nieprzemienione. Jest w tym samym miejscu, w którym było w pierwszym rozdziale. Bo Jonasz wiedział, że, i to drugi werset pokazuje, że jest precedens do Bożego działania. Wiedział, że za Bożym sądem idzie Boże miłosierdzie. Bo widział to na przykładzie swojego narodu. A takim największym jakby przykładem Bożego miłosierdzia to była współczesna Samaria i król Jerobam II. Gdzie Bóg okazał Izraelowi miłosierdzie, pomimo tego, że Izrael był w bawochwalstwie, tak jak i Asyria. A Bóg powiedział, że ja poszerzę granice Izraela. I czytamy w drugiej księdze królewskiej, że Bóg to uczynił. Okazał miłosierdzie, chociaż z punktu ludzkiego byśmy powiedzieli: Boże, dlaczego? Przecież Ty ich jeszcze bardziej zepsujesz. Przecież oni nie pokutują. A Ty okazałeś im miłosierdzie. A tym bardziej Jezus w Ewangeliach mówi: niebo raduje się z upamiętania choćby jednego grzesznika. Ale prorok, czytamy, jest zły. Nawróciło się ponad 120 tysięcy ludzi. Niebo raduje się z jednego pokutującego grzesznika. A Jonasz jest zły, dlatego że całe miasto pokutowało i nawróciło się do żywego Boga. Jonasz jest w szoku, mówi: ja tego nie rozumiem. Boże, jak Ty tak możesz działać, możesz robić? Oto teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej jest mi umrzeć niż żyć. Skoro Ty w ten sposób działasz, ja nie chcę dalej żyć. Ja nie chcę widzieć pokutującej Niniwy. Ja wolę umrzeć. Ale jakże inaczej było, kiedy łaska wisiała na krzyżu i patrzyła na ten świat. Kiedy łaska zawisła na krzyżu, kiedy patrzyła z tego krzyża, mając po bokach dwóch złoczyńców, jakże inaczej Jezus się wypowiadał. Łaska uratowała nas dzisiaj. Ta łaska wisząca na krzyżu przyniosła nam ratunek dzisiaj. Jezus, umierając na krzyżu, wiedział, że narodzimy się i będziemy potrzebowali Jego łaski. Dlatego umarł za ciebie i za mnie 2000 lat temu. Żebyśmy my nie musieli umierać. Kim są twoi wrogowie? Kim są twoi sąsiedzi? Jezus mówi coś zupełnie jakby mocniejszego. Jezus w Nowym Testamencie podnosi poprzeczkę. Mówi: kochaj zamiast nienawidzić. Kochaj swoich sąsiadów. Kochaj swoich wrogów. I módl się o miłosierdzie dla nich. O to, aby Bóg otworzył ich oczy i mogli zobaczyć łaskę wiszącą na krzyżu. I tym się Jezus różni od Janasza. Chociaż czytamy że w Nowym Testamencie, że jest porównywany do Janasza, że będzie towarzyszył mu znak Jonasza. Ale w swoim działaniu, w swojej służbie jest zupełnie inny niż Jonasz. Czytamy w 5 wersecie: potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. I tak sobie wyobrażam, być może było jakieś wzniesienie i Jonasz poszedł, wybrał najlepsze miejsce na tym wzgórzu, żeby widzieć, co będzie się działo w Niniwie. Oczekiwał, że może Bóg jednak zmieni swoje zdanie i zniszczy Niniwę. Do samego końca nie chce przyjąć, że Bóg okazał łaskę. Więc poszedł na to wzgórze, zajął najlepsze miejsce do obserwacji i mówi: zobaczę, co Bóg zrobi z Niniwą. Może zmieni swoje zdanie. Ale Bóg odpowiada, tak jak odpowiedział Niniwie miłosierdziem, odpowiada Janaszowi, Jonaszowi miłosierdziem. W drugim rozdziale posyła rybę, aby ocaliła Jonasza. W 4 rozdziale czytamy o krzaku rycynowym, że wyrasta jednej nocy, aby dawać mu cień. Jonasz poddał się swoim życiu. Mówi: ja nie chcę dalej żyć. Ja nie chcę dalej służyć Panu Bogu. Jonasz zupełnie się poddał. Ale czytamy, że Bóg się nie poddał. Idzie w krok za Jonaszem. Chociaż Jonasz jest bardzo zmienny. Na początku 4 rozdziału jest zły. Jest zły z powodu tego, że Niniwa się nawróciła. Ale za chwilę cieszy się, bo krzak mu nad głową wyrósł. Cieszy się z krzaka. Ale za chwilę, kiedy Bóg znowu w rozmowie wraca do Niniwy, znowu jest zły i mówi: lepiej mi było umrzeć. Jest zmienny w swoich nastrojach. Ale Bóg po raz kolejny zadaje Jonaszowi pytanie. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czytamy w 9 wersecie: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Bóg walczy o serce Jonasza. Bóg się nie poddaje. Nie wiemy, jak później potoczyły się losy Jonasza. Jedynie z tego, co gdzieś słyszałem pewnego wykładu, że przynajmniej Niniwa bardzo uczciła Jonasza. Dlatego, że znaleziono, po pierwsze, chyba już wspominałem, po pierwsze człowieka i z podpisem prorok jedynego Boga. Więc Niniwa w jaki sposób uczciła Jonasza? Nie wiemy, jak potoczyły się dalsze jego losy, kiedy wrócił do Izraela. Ale myślę, że to, że powstała księga, to znaczy, że Jonasz pewne rzeczy przerobił z Bogiem. Bo ta księga powstała po to, aby Żydzi czytali tą księgę, mogli powiedzieć, no kurczę, skoro Bóg okazał miłosierdzie pokutującej Niniwie, to jeśli my zaczniemy robić to samo, to mamy gwarancję, że nam okaże to samo. Kiedy szczerze będziemy pokutować, to Bóg okaże nam swoje miłosierdzie. Bóg walczy o serce Jonasza. I jak widzimy na kartach tej księgi, Bóg nie odpuszcza, nie poddaje się. Bóg przycina serce proroka jak ogrodnik przycina drzewo. Bóg jest zainteresowany narodem. Dlatego posyła Jonasza do Niniwy. Ale też pracuje nad pojedynczym człowiekiem, tak jak nad sercem Jonasza. Czyli to też pokazuje, że Bóg jest zainteresowany pojedynczym człowiekiem. Że w naszej historii jest zainteresowany całym narodem. Ale ważny mu jest los też pojedynczego człowieka. I to jest wyrażone w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 16 wersecie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, wszystkie narody, że dał swojego Syna, aby umarł za pojedynczego człowieka. Bóg jest zainteresowany twoim losem. On jest zainteresowany twoim życiem, tym pojedynczym. I przycina twoje serce. Chce przycinać. Na ile pozwala, żeby Bóg przycinał twoje serce. Aby kształtował na swoje podobieństwo. Bo nasz Bóg jest cierpliwym winogrodnikiem. I wie, kiedy trzeba być delikatnym, a kiedy trzeba przycisnąć. I myślę, że ci, którzy chodzą już wiele lat za Panem, wiedzą ze swojego doświadczenia, że mogą wskazać miejsca, kiedy Bóg był bardzo delikatny. Ale też mogą wskazać miejsca, kiedy Bóg przyciskał, bo byliśmy w tym momencie oporni. I On tak przykręcał tę śrubę. Bóg jest cierpliwy w stosunku do Jonasza do samego końca. Aż czytając chciałbym się powiedzieć, że w tym rozdziale, skoro Jonasz dalej ma nieprzemienione serce, to Bóg powinien zareagować. Jonas, zrobiłeś swoje, teraz ja cię zgładzę, bo ty jesteś oporny. Nie chcesz się mnie słuchać. Ale jest cierpliwy w stosunku do Jonasza do samego końca, do ostatniego wersetu, do ostatniego słowa w tej księdze. I myślę, że jeszcze raz powtórzę, że Jonasz przerobił tą lekcję. I jest w tej księdze, pokazuje prawdę. To, co Bóg robił z jego sercem. Niczego nie upiększa, niczego nie koloryzuje, ale przedstawia siebie takim, jakim był w tym momencie. Po to, abyśmy czytając dzisiaj, też mogli wziąć to do siebie, że Bóg nie jest tym, który nie odpuszcza, który przycina twoje serce, który idzie za tobą krok w krok. I chociaż może były momenty, czy może teraz się znajdujesz w momencie, kiedy masz ochotę odpuścić, to wiedz, że Bóg nie odpuszcza. Że Bóg nie zostawia ciebie samego. I jest cierpliwy i będzie cierpliwy do końca naszych dni. W 10 wersecie Bóg mówi: Jonaszu, ty żałujesz krzaka? Przecież ty nic nie uczyniłeś, żeby on wyrósł. Nie wyhodowałeś go, nie pracowałeś przy nim. Jeśli ty żałujesz tego krzaka, to ja nie miałbym żałować tych ludzi? A co z tymi ludźmi? Co z tymi matkami, z tymi dziećmi? Czy ja miałbym ich nie żałować? Mówi, ludzie szukają zgubionych rzeczy. Tak ja szukam zgubionych ludzi. Czy podzielasz Boże serce dla zgubionych? Przewróć swoje serce i zobacz, czy podzielasz Boże serce dla zgubionych. Jak się modlisz o swoich sąsiadów? Kto jest twoim sąsiadem? Amen.